Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Jona Markoffa, What the Dormouse Said, How the 60s Counterculture Shaped the Personal Computer Industry to Reportażowa Historia Idei, Technologii i Środowisk,
w rejestrze których wyrósł komputer osobisty.
Autor nie opisuje rozwoju informatyki wyłącznie jako następstwa coraz szybszych układów scalonych, decyzji korporacji i sukcesów przedsiębiorców. Stawia tezę, że ważną rolę odegrały także amerykańskie ruchy kontrkulturowe lat 60., ich nieufność wobec hierarchii, wiara w swobodny obieg informacji oraz zainteresowanie poszerzaniem ludzkich możliwości. Narracja zaczyna się od powojennych wizji Vannevara Busha, a następnie prowadzi przez laboratoria badawcze Stanford i środowisko Doliny Krzemowej. Markoff zestawia postaci takie jak Douglas Engelbart z późniejszymi instytucjami i firmami, między innymi Xerox PARC, Apple oraz Microsoftem. Celem książki jest pokazanie, że osobisty charakter komputerów był od początku sporem o to, kto ma kontrolować wiedzę, narzędzia i komunikację. To pozycja dla osób, które chcą zrozumieć kulturowe źródła cyfrowego świata, nie tylko jego techniczne kamienie milowe. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, od wizji Memexu do komputera jako narzędzia myślenia, Markoff umieszcza początki historii znacznie wcześniej niż w epoce mikrokomputerów. Ważnym punktem odniesienia jest esej Vannevara Busha As We May Think z 1945 roku i opisana w nim idea Memexu, hipotetycznego urządzenia wspierającego gromadzenie oraz łączenie informacji. Nie był to komputer osobisty w późniejszym sensie, lecz projektował kluczową zmianę perspektywy. Maszyna miała pomagać człowiekowi poruszać się po wiedzy, a nie wyłącznie wykonywać obliczenia dla wielkiej instytucji. Ten kierunek odróżnia książkę od historii skupionych na parametrach sprzętu. Autor śledzi drogę od powojennej nauki finansowanej przez państwo i wojsko do przekonania, że interaktywne systemy mogą wzmacniać indywidualne myślenie i współpracę. W tej perspektywie komputer osobisty nie jest po prostu pomniejszonym mainframe'em. Jest skutkiem przeformułowania pytania o zastosowanie technologii. Zamiast pytać, jak automatyzować rachunki, pionierzy coraz częściej pytali, jak usprawnić komunikację, pamięć, projektowanie i pracę zespołową. Markoff pokazuje też napięcie w tym rodowodzie. Narzędzia powstające w świecie obronnych kontraktów i elitarnych laboratoriów zostały później przejęte przez ludzi marzących o zdecentralizowanej kulturze informacji. Ta sprzeczność pomaga wyjaśnić, dlaczego historia komputerów osobistych łączy instytucjonalną naukę z językiem emancypacji jednostki. Po drugie, Douglas Engelbart i idea wzmacniania ludzkiego intelektu, centralną postacią tej opowieści jest Douglas Engelbart. Ponieważ jego praca dobrze pokazuje przejście od komputera jako odległej maszyny obliczeniowej do komputera jako bezpośredniego partnera użytkownika. Engelbart rozwidział wizję augmentacji, czyli wzmacniania ludzkich możliwości poznawczych, a nie ich prostego zastępowania automatyzacją. W praktyce oznaczało to zainteresowanie interaktywnym ekranem, wskaźnikiem myszy, hipertekstem i wspólną pracą nad dokumentami. Markoff traktuje te elementy nie jako odizolowane wynalazki, lecz części spójnej koncepcji organizowania wiedzy. Ich wartość miała ujawniać się wtedy, gdy człowiek może szybko tworzyć powiązania, poprawiać treść i dzielić się rezultatami z innymi. Ten punkt jest ważny, bo późniejsze komputery osobiste odziedziczyły interfejsy i wyobrażenia o użytkowaniu, które nie wynikały jedynie z miniaturyzacji elektroniki. Książka pokazuje równocześnie, że ambitne idee badawcze potrzebowały instytucjonalnego zaplecza, finansowania i zespołów. Nie wystarczał indywidualny geniusz. W rezultacie historia Engelbarta komplikuje popularny mit, według którego przełom cyfrowy narodził się wyłącznie w garażu. Markoff wskazuje, że osobista informatyka wyrosła z połączenia badań akademickich, publicznych środków oraz kulturowego pragnienia bardziej otwartej, uczestniczącej komunikacji. Po trzecie, kontrkultura jako środowisko wymiany idei, a nie jedyna przyczyna rewolucji. Najbardziej wyróżniająca teza Markoffa dotyczy relacji między kontrkulturą lat 60. a narodzinami branży komputerów osobistych. Autor nie ogranicza jej do anegdot o LSD, muzyce czy niekonwencjonalnym stylu życia. Istotniejsze jest środowisko ideowe, którym ceniono eksperyment, samokształcenie, współpracę poza formalnymi hierarchiami i dostęp do informacji. Miejsca takie jak Kepler's Books w Menlo Park symbolizują lokalne krążenie książek, politycznych dyskusji, technicznych zainteresowań i nowych modeli wspólnoty. Markow łączy ten klimat z późniejszymi sieciami hobbystów i entuzjastów komputerów. Związek ten trzeba jednak czytać ostrożnie. Kontrkultura nie zaprojektowała mikroprocesora ani nie zastąpiła pracy inżynierów, laboratoriów i producentów. Jej wpływ dotyczył raczej języka celów oraz sposobu wyobrażania sobie odbiorcy technologii. Komputer mógł być przedstawiany jako narzędzie osobistej autonomii, twórczości i wymiany, a nie wyłącznie instrument kontroli administracyjnej. Takie ujęcie bywa kwestionowane przez czytelników, którzy uznają powiązanie za mniej bezpośrednie, niż sugeruje podtytuł. Mimo tego książka wnosi cenną korektę do deterministycznych historii technologii. Przypomina, że wynalazki zyskują znaczenie dzięki społecznościom, które nadają im zastosowania, wartości i symbole. Po czwarte, od laboratoriów Xerox PARC do masowego rynku Apple i Microsoftu książka śledzi, jak ideę interaktywnego, przyjaznego użytkownikowi komputera przechodziły z laboratoriów do produktów masowych. Xerox PARC jest tu ważny jako miejsce, drut, którym rozwijano rozwiązania kojarzone później z nowoczesnym środowiskiem pracy przy ekranie, w tym graficzne interfejsy i sieciowe formy współdziałania. Markow pokazuje, że innowacja laboratoryjna nie gwarantuje jeszcze społecznego wpływu. Potrzebne są firmy zdolne uprościć technologię, obniżyć jej koszt, stworzyć oprogramowanie i dotrzeć do użytkowników. Apple oraz później Microsoft reprezentują etap komercjalizacji, w którym komputer osobisty staje się dobrem szerzej dostępnym, ale także produktem podlegającym strategiom własności, kompatybilności i rynku. To przejście ma podwójny sens. Z jednej strony urzeczywistnia część wcześniejszego marzenia, ponieważ narzędzia cyfrowe trafiają poza wojsko, uniwersytety i wielkie przedsiębiorstwa. Z drugiej strony przekształca ideały otwartości w produkty kontrolowane przez konkretne korporacje. Markow nie pozwala więc traktować historii jako prostego marszu ku wyzwoleniu użytkownika. Dostępność komputerów rośnie, lecz rośnie też znaczenie standardów, patentów, systemów operacyjnych i modeli biznesowych. Dzięki temu książka pozwala zrozumieć, że spór o osobisty komputer zawsze obejmował zarówno projekt interfejsu, jak i pytanie o władzę nad ekosystemem technologicznym. Na koniec, wolne udostępnianie wiedzy kontra komercjalizacja i presja prawa Moore'a. Jednym z trwałych tematów książki jest wczesne rozdarcie między swobodnym dzieleniem się wiedzą a komercyjnym modelem rozwoju informatyki. W środowiskach badawczych i hobbystycznych wymiana pomysłów, kodu oraz praktycznych rozwiązań była często warunkiem szybkiego uczenia się. Kluby komputerowe i nieformalne sieci kontaktów wspierały przekonanie, że użytkownik powinien rozumieć, modyfikować i współtworzyć swoje narzędzia. Gdy rynek komputerów osobistych nabrał skali, pojawiły się odmienne priorytety: sprzedaż oprogramowania, ochrona własności intelektualnej, budowanie zamkniętych platform i walka o standardy. Markow nie przedstawia tego wyłącznie jako moralnego upadku pierwotnych ideałów. Komercjalizacja umożliwiła produkcję na wielką skalę i upowszechniła urządzenia. Jednocześnie ograniczała część oddolnej kontroli, którą cenili wcześniejsi entuzjaści. Autor wiąże tę zmianę także z kulturą Doliny Krzemowej, ukształtowaną przez prawo Moore'a, przekonanie o stałym, wykładniczym wzroście mocy obliczeniowej tworzyło presję nieustannego przyspieszenia, szybkiego zastępowania produktów i podporządkowania planów tempu technologii. Ta obserwacja jest nadal użyteczna. Pozwala oddzielić samo posiadanie urządzenia od realnej sprawczości użytkownika, która zależy również od dostępu do wiedzy, możliwości naprawy, modyfikacji i niezależności od dominujących usług. Podsumowując, What the Dormouse Said warto polecić przede wszystkim czytelnikom historii technologii, kultury amerykańskiej po 1945 roku oraz osobom próbującym zrozumieć genezę współczesnych sporów o platformy cyfrowe, otwartość i kontrolę nad informacją. Skorzystają z niej także projektanci, programiści i studenci humanistyki cyfrowej. Ponieważ Markow przesuwa uwagę z samych urządzeń na wartości wpisywane w ich projektowanie i użycie, Książka nie jest podręcznikiem technicznym ani pełną encyklopedią przemysłu komputerowego. Jej korzyść polega na dostarczeniu szerokiego kontekstu, w którym mysz, interaktywny ekran, komputer domowy i kultura hakerska przestają wyglądać jak nieuniknione etapy postępu.
Stają się rezultatami konkretnych instytucji, społeczności oraz konfliktów ideowych.
Na tle klasycznych historii Doliny Krzemowej Markow wyróżnia się konsekwentnym badaniem związku między kontrkulturą a informatyką. Zamiast koncentrować się tylko na założycielach firm, wycenach i premierach produktów, zestawia laboratoria obronne, uniwersyteckie badania, księgarnie, ruchy społeczne i kręgi hobbystów. To perspektywa inspirująca, choć jej centralne powiązanie może wydawać się miejscami bardziej sugestywne niż jednoznacznie udowodnione. Właśnie dlatego książkę najlepiej czytać jako interpretację kulturowej historii komputerów, a nie jako jedyne wyjaśnienie ich rozwoju. Jej trwała wartość tkwi w pytaniu,
które pozostaje aktualne, czy technologia osobista rzeczywiście zwiększa niezależność jednostki, czy jedynie przenosi kontrolę do nowych, potężnych organizacji.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, John Markow, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.